12 minut po godzinie 21. Przechodzimy do części już stricte magazynowej. W niej będzie sporo żużla. Oprócz tego siatkówka, piłka ręczna, futsal i kolarstwo. Warto więc z nami pozostać do godziny 22. Czarny sport na początek. Znamy już pełne składy obu lubuskich drużyn na sezon 2022. Wiadomo, że w PGE Ekstralidze będziemy mieli w przyszłym sezonie tylko jednego przedstawiciela, Stal Gorzów. W sobotę gorzowianie podczas specjalnie zorganizowanej uroczystości ogłosili nazwiska nowych zawodników, którzy dołączyli do żółto-niebieskiej drużyny. A to są dwa nazwiska. To jest 16-letni Oskar Churysz, który trafił do Gorzowa ze startu Gniezno. Miał też trafić inny młodzieżowiec, do gorzowskiej drużyny, Bartłomiej Kowalski. Podobno były obie strony były już dogadane. Zawodnik nawet już pozował w klubowej koszulce, no ale ostatecznie jednak wybrał ofertę Sparty Wrocław i właśnie w stolicy Dolnego Śląska będzie startował w kolejnym sezonie. Najważniejszy transfer Stali na kolejny rok to pozyskanie Patryka Hansena. To jest 23-letni Duńczyk, który jest przewidziany na pozycję U20. On poprzedni sezon 2021 spędził w pierwszoligowej Ostrowi, z którą awansował do PGE Ekstraligi. O sytuacji, o składzie gorzowskiej drużyny Daniel Rutkowski rozmawiał z prezesem Stali Markiem Grzybem.
Panie prezesie, od tego dnia myśli pan już o przyszłym sezonie?
No na pewno tak, bo coś się zaczyna, coś się kończy, a tu wypadku akurat się kończy, a za chwilę zaczynam. No jesteśmy chyba już tak z myślami w następnym sezonie. Szkoda, że ten żużel trwa tak krótko, bo ja bym chętnie jechał cały rok. Ale widać, że no mamy jakiś plan. Nie zawsze wszystko w życiu wychodzi, ale ten następny sezon czekam na niego, bo to 75-lecie klubu, a widać po zawodnikach, po sztabie szkoleniowym, po sponsorach, po kibicach, że jesteśmy głodni sukcesu.
Miała być niespodzianka kadrowa i jest. Mam tu na myśli młodego Oskara z Gniezna. Udało wam się zaskoczyć kibiców.
No myślę, że zawsze coś jakiś mamy plan B. Tak jak powiedziałem, nie zawsze wszystko wychodzi, ale wzięliśmy się szybko do roboty. Raz, dwa, trzy. No i Oskar jest z nami.
To jest, na jakich zasadach jest chłopak u nas?
Można powiedzieć bardzo otwarcie, że porozumieliśmy się z klubem, porozumieliśmy się z rodzicami, załatwiliśmy sprawy formalne między startem Gniezna a Stalą Gorzów i zawodnik ma przynależność klubową, nie jest wypożyczony, jest naszym zawodnikiem.
I jakie pan ma nadzieje wobec niego? Bo jak z nim rozmawialiśmy, to nie ma jakiejś presji, takiej wyniku i tak dalej. Chce się rozwijać i cieszy się, że trafił do tej drużyny.
Myślę, że to jest bardzo fajny team z Oskarem Paluchem, dwóch Oskarów, młoda perspektywa. Oczywiście stawiamy też na swoich wychowanków, za to widzimy, że mamy tutaj braki formacji juniorskiej i to jest jakaś przyszłość. No, nie robimy żadnemu zawodnikowi presji, ale sądzę, że pokładamy nadzieję, ale przede wszystkim chcemy się mocno nastawić na szkolenie i to już widać Wawrowi, że pomagamy Wawrowi, jeżeli chodzi o wychowanków, prawda? I tutaj w tym przypadku myślę, że też będziemy przykładać dużą rolę do tego, żeby właśnie ci młodzi zawodnicy byli perspektywiczni, jeżeli chodzi o formację juniorską, bo bardzo nam tym zależy. I ja się bardzo cieszę, że Oskar Churysz jest w stalowej rodzinie, bo z Oskarem Paluchem będą prawdopodobnie parą przez lata.
Znają się chociażby z toru. Panie prezesie, no dobrze, ale to Patryk ma być zawodnikiem, który ma dostarczać punkty, prawda?
Oczywiście, że tak. My już to wielokrotnie mówiliśmy. Postaraliśmy się wypracować to, co jest możliwe na rynku. Pamiętajmy o tym, że nie tylko my chcemy się wzmacniać. No niestety niefortunna sytuacja z Bartkiem Kowalskim, ale to już jest historia. Jest jak jest, trzeba patrzeć w przyszłość. Bardzo się cieszę z postawy naszych zawodników, bo są głodni sukcesu i myślę, że postawimy się na to, że w następnym roku, czy zdobędziemy ten medal, tego nikt nie wie, ale przede wszystkim mamy ambicje, a ambicja w sporcie jest najważniejsza.
Może to takie wyśmiechtane słowa, ale tu widać zgraną paczkę. To jest jakby jeden z elementów, który zawsze musi istnieć, żeby był wynik.
I bardzo się cieszę, że to nie ja to powiedziałem, tak? Bo wielokrotnie właśnie mówiłem o tym, że jesteśmy stalową rodziną, że mamy prawdziwe relacje, silne fundamenty. Jeżeli ktoś to powtarza, co ja próbuję pokazać kibicom i sponsorom i są te głosy właśnie tutaj nawet od pana Daniela, to ja jestem przeświadczony, że ten projekt, który robimy Stalowej Rodziny się sprawdza i go widać. I to jest ten nasz sukces.
No dobrze, co będzie sukcesem w przyszłym sezonie, jeśli chodzi o wynik?
Tego nikt nie wie, tak, bo liga jest coraz mocniejsza, widać, że jest kilku liderów, prawda, na rynku, widać, że niektóre kluby się zbroją, za to jesteśmy przede wszystkim gotowi do rywalizacji i to jest najważniejsze. My jesteśmy głodni sukcesu i na pewno będziemy mocni, a jaki wynik nam się uda osiągnąć, to już życie pokaże.
Dzisiaj jeszcze pojawiały się nazwiska tej karuzeli takiej, że będą przedstawieni dzisiaj tutaj zawodnicy z Finlandii, z Norwegii. nic takiego się nie wydarzyło.
No bo dawkujemy pewne emocje, dawkujemy pewne wrażenia. No widać, że co niektórzy przeszelili pewne informacje. To znaczy, że nie do końca... Oczywiście one w pewien sposób są prawdziwe, ale niekoniecznie akurat na tej gali. No dzisiaj mamy zakończenie sezonu, pokazujemy pierwszą drużynę, ale też będziemy starali się robić wiele pracy, wykonywać, jeżeli chodzi właśnie o tą formację tej drugiej drużyny, czyli tej drużyny do 24 lat. I tutaj trener Chomski, trener Paluch mają jakieś swoje pomysły. Ja wierzę w to, co oni robią, bo oni się znają na żużlu od wielu lat. Ja sądzę, że czasami może trzeba gdzieś zajrzeć dalej, tak, żeby coś fajnego znaleźć, tak, bo wszyscy kojarzymy tylko sławne nazwiska albo nazwiska, które widzimy na torach. Dokładnie tak, jest wiele krajów, które są popularne w żużlu, ale tutaj myślę, że ten projekt może się sprawdzić. Tego jeszcze nie jestem do końca przekonany, to pokaże życie, ale czasami takie rozwiązanie inne niż wszyscy stosują może się okazać korzystne.
Nie za dużo szaleństwo odbyło się z młodym Kowalskim. Nie mam na myśli tutaj Stali Gorzów, tylko bardziej Sparty. No to jest chłopak, który 8 wyścigów odjechał w Ekstralidze. Niepełny.
No to już jest, tak jak powiedziałem, temat rzeka, tak, no jest pewien jakiś dyskomfort, no wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. Ja sądziłem, że mieliśmy skład już zamknięty od kilku tygodni, no ale tak jak powiedziałem, to już jest historia. Dzisiaj to jest zawodnik Sparty Wrocław. Ja nie życzę temu zawodnikowi źle. Zostaje tylko niesmak po załatwieniu jakby spraw formalnych, ale tak jak powiedziałem, to już chyba wszyscy to widzieliśmy i mamy obraz pełen sytuacji.
Tyle prezes Stali Gorzów Marek Grzyb. My poprosiliśmy o komentarz odnośnie składu i siły Stali Gorzów naszego eksperta. To były żużlowiec i były trener klubów ekstraligowych Jan Krzystyniak.
To przecież drugi wicemistrz Polski za rok 2021. Także patrząc na tytuł, to wydawałoby się, że jest to bardzo mocna drużyna. No patrząc również pod tym kątem, że ta drużyna na przyszły sezon wzmocniła się jednym zawodnikiem do tego wieku 24 lat, prawda? Czyli tutaj można powiedzieć, że została ta drużyna w jakiś sposób wzmocniona. Ale czy to będzie drużyna na podium? No ciekawie zapowiada się przyszłoroczny sezon. Tak naprawdę trudno teraz wyrokować, która z tych drużyn w ekstraklasie. Ja tutaj będę mówił o 6 zespołach, prawda, które no, dysponują naprawdę wyrównanym składem. I w tym roku, tak jak w poprzednich sezonach, można było na 100%, ze 100% pewnością wskazać drużynowego mistrza Polski, jakie to była Unia Leszno. Tak w przyszłym sezonie ja bym się nie odważył i chyba nikt się nie odważy, no poza kibicami miejscowych drużyn, prawda, którzy widzą mistrza Polski w swoim zespole. Także takich jest 6 kandydatów do walki o medale. Mówię 6, bo w przyszłym roku do play-offu awansuje aż 6 drużyn. I nawet po zakończeniu zasadniczej rundy nie zdziwiłoby mnie, nie zaskoczyło, że drużyna 6 weszła do półfinału czy do finału z pierwszą drużyną, bo tak jak słyszymy w wielu przypadkach, bardzo wielką rolę odgrywają przypadki, sprzęt, pogoda, temperatura. Także tutaj musimy tak zwracać na to uwagę, że tutaj już zawodnik ma wiele niedopowiedzenia, a to nie jest moja opinia, to jest opinia mechaników, opiekunów, zawodników i samych zawodników, że wielką rolę odgrywa sprzęt, ale wracamy do gorzowskiej sali. Dlatego mówię, że trudno powiedzieć, czy to jest drużyna na medal. Oby tak się stało. Na pewno to będzie silniejszy zespół, aniżeli w tym roku. Także patrząc z mojej perspektywy, to jeżeli bawilibyśmy się tutaj w typowanie pierwszej trójki, no to tutaj tą drużynę z Gorzowa również widzę na podium.
A czy gorzowianie powinni żałować, że jednak nie doszedł do nich Bartłomiej Kowalski, ten młodzieżowiec, o którym ostatnio dużo się mówi, że pozował, prawda, w bluzie Stali, ostatecznie wybrał Spartę Wrocław. Czy pana zdaniem Kowalski jeszcze bardziej by Stal wzmocnił, czy niekoniecznie?
Proszę pana, tak na marginesie, no robi się patologia w tym polskim żużlu, prawda, gdzie kluby walczą o zawodnika, o zawodnika, o którym praktycznie nic nie wiemy, prawda? W poprzednim sezonie zdobył tam parę punktów i na tej podstawie kluby szaleją, aby pozyskać tego juniora. Wychodzi na to, że parę punktów, 2-3 punkty tego zawodnika są droższe od wielu innych zawodników. Ja nie będę mówił, którzy mają pretensje o to, że taki junior otrzymuje większe pieniądze aniżeli seniorzy, którzy robią tam po kilka punktów, prawda? No ale to tak na marginesie. Czy ma Gorzów czego żałować? Nie. Nie ma czego Gorzów żałować. Wie pan, no teraz ma dylemat drużyna, która pozyskała tego zawodnika, prawda? Wydała ogromne pieniądze. No i teraz, jak zresztą w poprzednich sezonach, patrząc wstecz kilka lat, tak się działo w tej drużynie i teraz również zostały wydane wielkie pieniądze. I czy te pieniądze zostaną spożytkowane porządnie? No nie chce mi się wierzyć. No ale tak jak już powiedziałem na początku, dochodzi do patologii w sporcie żużlowym i tak się też stało. Także tutaj Gorzów nie ma czego żałować, że nie ma tego zawodnika, bo można by było, wie pan, wyrzucić wielkie pieniądze i nie mieć z tego wielkiego pożytku.
To były opinie naszego eksperta Jana Krzystyniaka, do którego w tym programie jeszcze wrócimy. Mówiłem o tym, że obie lubuskie drużyny zaprezentowały swoje składy na kolejny sezon. Tak też uczynili Zielonogórzanie. Stelmet Falubas Zielona Góra, właśnie pod taką nazwą zespół wystartuje w kolejnym sezonie we Winner pierwszej lidze po spadku z PG Ekstraligi. Tutaj aż trzy nowe twarze, dwóch seniorów, jeden młodzieżowiec. Tymi seniorami Krzysztof Buczkowski, pozyskany z Motoru Lublin, aktualny drużynowy wicemistrz Polski, wychowany GKM-u Grudziądz, startował także w zespołach z Bydgoszczy i z Tarnowa. Roan Tangate to jest nowy zawodnik zagraniczny, także senior, on zastąpi w składzie Mateja Żagara, który zdecydował się opuścić Falubas. Tangate bardzo dobrze zna realia pierwszej ligi, kilka sezonów spędził w Orle Łódź, poprzedni sezon w barwach Unii Tarnów. No i nowy młodzieżowiec to Dawid Rępała, to jest syn byłego żużlowca Tomasza Rępały, generalnie pochodzący z rodziny o wielkich żużlowych tradycjach, bo także bracia jego ojca, jego wujowie, trzech dokładnie wujów startowało na żużlu, także taka żużlowa rodzina Rępałów, więc trzech nowych zawodników w ekipie Stelmetu Falubazu. O składzie, o nadziejach, no bo nadzieje są duże, że zespół szybko zdoła wrócić już po jednym sezonie do PG Ekstraligi. O tym wszystkim rozmawialiśmy z trenerem Stelmetu Falubazu Zielona Góra, Piotrem Żyto.
Trzy nowe twarze w zielonogórskiej drużynie, to może o każdym parę zdań, jak pan postrzega, jacy to są zawodnicy, dlaczego akurat oni?
Bo to są dobrze zawodnicy, dlatego oni. Po prostu no, taki był plan, taka była koncepcja i mamy tych zawodników u siebie. Także musieliśmy wzmocnić trochę juniorkę, bo zostało nam dwóch zawodników tylko. I stąd Dawid Rępała, który od połowy sezonu naprawdę zrobił ogromne postępy. Miejsce no, Żagara, który odszedł, nie został u nas, bo po prostu chociaż miał ofertę i nie przyjął. Jest Rohan Tangay, który był drugi na liście. No i Krzysztof Buczkowski, no to wiadomo, zawodnik ekstraligowy, który w końcu sezonu bardzo dobrze sobie dobrze radził w playoffach, nawet przecież też wygrywał wyścigi, także no, na tych zawodnikach się skupiliśmy, ich mamy.
Pan jest osobiście jakoś rozczarowany, że jednak Żagar nie zdecydował się zostać, chociaż na początku dawał sygnały, że może to nastąpić?
Ja nie jestem rozczarowany, każdy ma swój wybór, każdy ma swoją wolę. Oferta była dobra i zrezygnował, no, jego wybór.
W pana ocenie Tangay to jest taki podobny poziom co Żagar, czy może młodszy, bardziej perspektywiczny?
Tangaytowi nie wyszedł ten sezon w Polsce szczególnie, bo w Szwecji sobie całkiem nieźle radził. Myślę, że końcówka sezonu też już była dobra w jego wykonaniu, bo w meczu Polska, reszta świata, on i Frick najwięcej punktów zdobyli. No, drugi dzień w Częstochowie też czwarte miejsce w Memoriale. Także myślę, że powoli odnajduje to, co miał dobrego i będziemy z niego mieli dużo radości.
Z kolei Buczkowski to wiadomo, aktualny drużynowy wicemistrz Polski w pierwszej lidze, brzmi to dumnie.
No na pewno tak, jest to zawodnik, który potrafi jechać. I stąd nasz wybór. No.
Jeżeli chodzi o pozycję U24, czy już jest wszystko jasne, rozstrzygnięte? Kto zostaje, kto ewentualnie odchodzi?
Nie jest rozstrzygnięte, bo zostają wszyscy na tą chwilę. Będzie troszeczkę może inaczej, będzie inne trochę podejście. Będzie po sparingach, które są zaplanowane. Będzie ustalony ten zawodnik numer jeden, który będzie jechał i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie my nie mamy innych zawodników przecież. Jeden rezerwowy zostaje i na tą chwilę sezon jest długi. Odpukać kontuzje też się zdarzają i co, wtedy będziemy szukać zawodników. No, na razie zobaczymy, jak to będzie.
Czy z Janem Kwechem pan się porozumiał, bo nie wiem, czy zgrzyty, jak to nazwać, ale zawodnik sam dawał zrozumienia, że chyba trzeba się spotkać, porozmawiać. Nastąpiło to? Dogadaliście się?
Prezes był w Czechach na rozmowach. Myślę, że idzie to w dobrym kierunku. No i Jan zostaje u nas, także ma ważny kontrakt resztą, także nigdzie na razie się nie wybiera.
Czy to prawda, że zabiegaliście o pozyskanie Duńczyka Matsa Hansena, który ostatecznie wylądował w zespole Landshut Devils?
Tak, były prowadzone takie rozmowy. Wybrał inną opcję, no i już.
Jeżeli chodzi o cel, nie ma co tutaj dużo dywagować. Cel jest jasny, tak? Cel jest, żeby być tylko rok w tej pierwszej lidze i wrócić do Ekstraligi.
No tak, przecież innego celu sobie nie postawimy. Będziemy walczyć o powrót i mam nadzieję dobrym skutkiem.
Jeszcze zapytam o tych pozostałych rywali. Wiadomo, że nie wszyscy jeszcze te składy oficjalnie ogłosili, ale dużo się mówi o tym, kto gdzie może przyjść. Jak pan się na to wszystko zapatruje, na te wieści, doniesienia z różnych klubów?
No na pewno wszyscy się zbroją, widząc nasz skład. Nie chcą zostać z tyłu. Będzie to moim zdaniem wyrównana liga. Poza tym na pewno wszystkie drużyny będą chciały z tym Paluwazem wygrać i nie będzie łatwo. Na pewno to uatrakcyjni jeszcze bardziej pierwszą ligę.
Chociaż niektórzy mówią, że runda zasadnicza w pierwszej lidze w przyszłym roku może być jeszcze ciekawsza niż w Ekstralidze. Zgodzi się pan?
No tak może być, bo nie ma takich zespołów, które by odstawały składami. Każdy stara się jak może najlepszy, optymalny skład dobrać. Ale w tym roku 6 zespołów wchodzi do play-offów i to jest lepsze. A dobrze jest zająć wyższą pozycję, bo wtedy się jedzie z drużynami z niższych i może nie łatwiej, ale zawsze jest ten handicap taki.
Jeszcze tylko na koniec zapytam, kiedy przygotowania takie jakby drużyny wspólne tych młodszych zawodników się rozpoczną i czy jakieś zgrupowanie jest tradycyjne zaplanowane?
Od grudnia zawodnicy zaczną chodzić tutaj, ci mieszkający w Zielonej Górze, na zajęcia. Mamy w planie, nie wiem jak to wszystko się poukłada, ale mamy w planie ponownie wyjazd do Świnoujścia. Tam mamy bardzo dobre warunki i po prostu to wszystko świetnie wyglądało. A resztę w marcu chcemy wyjść z sparingi. Tam mniej więcej już są dogadane z dwoma klubami ekstraligowymi, także będziemy dobrze przygotowani do sezonu.
Tyle trener Stelmetu Falubazu Zielona Góra Piotr Żyto. No to jeszcze nasz ekspert Jan Krzystyniak ocenia siłę zielonogórskiej drużyny.
Podobnie jak w Ekstraklasie, w tej pierwszej lidze też jest parę takich, powiedzmy, zespołów wyrównanych, tak? Ja tutaj myślę o Krośnie, o Łodzi, Gdańsk, może Rybnik i Zielona Góra. Ale wie pan, ja tutaj już nie patrzę przez pryzmat sentymentu do tej drużyny, ale tak patrząc bardziej obiektywnie, to drużyna zielonogórska ma szansę, nie chcę używać słowa największe szanse, bo przecież doświadczenie ekstraligowe bardzo jest ważne, prawda? Czy odejście Zagara osłabiło? Nie, wydaje mi się, że nie, bo przecież w to miejsce wszedł inny zawodnik, może nawet lepszy aniżeli Zagar. A też na pewno ogromne znaczenie ma doświadczenie ekstraligowe, prawda? Ta mentalność tak zwana, że my to jesteśmy ekstraligowcy, no i nas się trzeba bać. No i tak w przyszłym roku ta drużyna, ten zespół tak powinien podchodzić do spotkań, przed sezonem ustalić warunki, w jakich będziemy jeździć, na jakich zasadach, prawda? Najczęściej mówimy tutaj o warunkach torowych, tak? Bo drużyna jest taka jest i tego się po prostu od początku do końca trzymać. Nie robić tych błędów, jakie popełniano w tym minionym sezonie, powiedzmy tutaj z torem, prawda? Bo też wiemy, że tor odgrywa ogromną rolę w zdobyczy punktowej, w zwycięstwie meczu. Także wydaje mi się, że jeżeli ta drużyna, kierownictwo tej drużyny ustali warunki, zasady, na czym będziemy jeździć cały sezon i tego się cały czas trzymali, to wszystko biorąc do kupy, sumując, powinno dać sukces w postaci awansu do Ekstraklasy.
A który z tych trzech nowo pozyskanych zawodników, jakby który z tych transferów pana osobiście najbardziej ucieszył? Krzysztof Buczkowski, Roan Tangate czy młody Dawid Rempała?
Tutaj od Polaka zacznę, seniora, tak? Gdyby Buczkowski... Chociaż no, lubelski motor jeździł w finale w tym roku, prawda? Czy to za sprawą również dobrej jazdy Buczkowskiego? Nie, no bo on jeździł no nie za bardzo rewelacyjnie w tym Lublinie, ale patrzymy na play-offy, prawda? Był to zawodnik, który w tych play-offach był jednym z wyróżniających się zawodników lubelskiego motoru. I wydaje mi się, że ta decyzja o pozbyciu się Buczkowskiego powstała już przed samymi play-offami, prawda? Bo może mieli żal i pretensje do tego zawodnika, bo no, jeździł, no co tutaj ukrywać, bardzo słabo. Ale w play-offach, wtedy, kiedy wymagana jest największa, spada na zawodnika największa presja, prawda, odpowiedzialność, to on radził sobie nawet dobrze w tej drużynie i przyczynił się bardzo mocno do zajęcia przez tą drużynę drugiego miejsca. Także tutaj, jeżeli ten zawodnik gdzieś tam w swojej warsztacie ma ten sam sprzęt, na którym kończył ten miniony sezon, to na pewno będzie z tego zawodnika pożytek. Jeżeli chodzi o Tangate'a, czy to dobry ruch? No dobry ruch. Można nazwać, że wie pan, z tymi zawodnikami zachodnimi, tak zwanymi, prawda, to różnie bywa. Jeżeli ma jakiś sprzęt naprawdę dobry, to oni potrafią jeździć. Także tutaj uważam, że ta drużyna będzie miała pożytek z tego zawodnika. A jeżeli chodzi o Rempałę, ja pamiętam Rempałów tych seniorów, tak?
Czterech
ja
ich było.
Rempałę, czterech aż ich właśnie było. I coś, każdy z tych zawodników coś tam zostawił po sobie, jakąś... No dobrą, powiedzmy, pamięć, czy tam średniaka takiego, czy jak Jacek Rempała jeszcze w Unii Tarnów, to był wyróżniający się zawodnik tej drużyny. W innych zespołach to już inaczej miałem, chociaż sam osobiście miałem możliwość mieć tego zawodnika w drużynie leszczyńskiej przez 4 lata. No i no wymagało to wiele pracy i trochę cierpliwości do tego zawodnika, bo no wiele kombinował, czy to na dobre mu wyszło. Mieszając wszędzie za wiele, to nigdy na dobre nie wychodzi. Ale wracamy do tego juniora. Jeżeli coś, ten chłopiec z każdej z tej czwórki coś dobrego, pozytywnego odziedziczył, to będzie duży pożytek z tego zawodnika.
Tyle nasz ekspert Jan Krzysztyniak, były żużlowiec, były trener klubów ekstraligowych, który dzisiaj oceniał zarówno Stal Gorzów, jak i Falubas Zielona Góra, Stelmet Falubas Zielona Góra pod kątem sezonu 2022. Kończymy wątek żużla, ale oczywiście nie kończymy magazynu sportowego. Po muzycznej przerwie kolejne dyscypliny, między innymi siatkówka i piłka ręczna. 21 minut dzieli nas od godziny 22. Było sporo żużla, teraz omówimy inne dyscypliny, a siatkówka na przykład teraz będzie w lubuskich drugoligowych derbach w Międzyrzeczu. Miejscowy Orzeł przegrał z Astrą Nowa Sól 1-3, osłabieni brakiem Mariusza Szulikowskiego i Patryka Zaremskiego. Gospodarze no, nie byli w stanie przeciwstawić się silnej ekipie popularnych Koliberków. Nowosolanie po wygraniu derbów wracają do gry o najwyższe lokaty. Na tym meczu w Międzyrzeczu był Marek Staniszewski.
Piotr Pabiciak, Orzeł, Międzyrzecz. Dla ciebie to był taki mecz szczególny, bo przecież wiadomo, że grałeś w Astrze. Pierwsza porażka wasza w lidze 1-3, ale wiadomo, jakie macie problemy kadrowe.
Na pewno to trochę dodało smaczku, że grałem kiedyś w Nowej Soli i lubię takie spotkania przeciwko byłym klubom. No niestety, no, mamy problemy, jeśli chodzi o przyjmujących, no bo Patryk Zaremski musiał wyjechać, Mariusz Szylikowski ma złamany palec, dlatego w okrojonym składzie trenujemy, ale oczywiście nie zganiam na to i przegraliśmy słusznie, bo drużyna z Nowej Soli dobrze się zaprezentowała.
Mariusz Szylikowski, Orzeł Międzyrzecz, wielki nieobecny lubuskich derbów, no ale pewnie bardziej denerwowałeś się nie grając niż grając.
Tak, człowiek zupełnie inaczej przeżywa będąc na trybunach. Chciałem być razem z chłopakami, dopingowałem ich z całych sił. No niestety Astra dzisiaj była mocniejsza, miała zdecydowanie więcej argumentów od nas. Ciężko się gra, popełniając bardzo dużo własnych błędów. Astra się tym nakręciła, no i była nie do doścignięcia dzisiaj.
Marcin Brzeziński, kapitan Astry Nowa Sól. Wygrana z niepokonaną drużyną. Zrewanżowaliście się za ten nieudany mecz z Aniołami Toruń.
Chcieliśmy wrócić do jakiejś zwycięskiej pasy. No mam nadzieję, że nie chcieliśmy już punktów nigdzie gubić, bo niestety regulamin rozgrywek w tym roku jest prawdziwy, dlatego że prawdziwa drużyna musi wygrywać i jeśli wygrywa cały sezon, to znaczy, że jest gotowa na to, żeby być w pierwszej lidze. Jeśli my będziemy potrafić to podnieść, no to my będziemy mogli wygrywać te mecze i nawet z ciężkimi przeciwnikami. No szkoda, bo dlatego, że postraciliśmy punkty po meczach walki, no ale niestety taki jest sport. Ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. Staramy się w każdym meczu dać siebie 100%. Nie chcemy, żebyśmy mogli gładko z kimś przegrać, dlatego że nie jesteśmy drużyną, jesteśmy drużyną walczaków i chcemy pokazać wszystkim, że ta drużyna ma przysłowiowe jaja.
Tak było. W drugim secie zdecydowana wygrana do 16. No i chyba za wcześnie uwierzyliście w to, że może być tutaj 3-0.
Drugi set troszeczkę, jak to się ma, zmiękliśmy w naszej grze. Zaczęliśmy popełniać bardzo dużo błędów na zagrywce. Wpłynęło to na naszą grę. Rozprężyliśmy się. Zaczęła nam się gra nie układać. Zaczynaliśmy szukać jakichś dziwnych rozwiązań, gdzie wystarczyło po prostu dać przeciwnikowi też grać. Bo my przez to, że nie psuliśmy zagrywkę, nie dawaliśmy sobie szansy zagrać w bloku czy w obronie, nie daliśmy sobie szansy gry. Dzięki temu mam nadzieję, że troszeczkę zrozumieliśmy po tym, że nie ma przeciwnika, który nagle się położy. Musimy być tego świadomi, że każdy będzie grał do ostatniej kropli krwi i potu.
Mateusz Ruciński, Astra Nowa Sól, MVP spotkania. Zagrywkami bardzo mocno kąsałeś, no i jest wygrana 3-1. Pierwsza porażka Orła w tych rozgrywkach.
No na pewno się cieszymy. Bardzo trudny teren. Wiedzieliśmy, że oni są na fali, że czułem się bardzo pewnie. No też widzieliśmy teraz, że mają jakieś braki kadrowe. Tam chyba jednego czy dwóch zawodników nie było. Na pewno im to troszkę pewności zabrało. Myślę, że kluczowe dzisiaj była zagrywka, że kopaliśmy zagrywką, zrzucaliśmy ich od siatki i fajnie mogliśmy chodzić blokiem, szczególnie na podwójnym, potrójnym bloku.
17 minut dzieli nas od godziny 22. Teraz pomówimy o innych derbach szczypiornistek. Drugoligowe piłkarki ręczne Sparty Gubin odniosły w sobotę pierwsze zwycięstwo w sezonie i w swoim piątym meczu, bo poprzednie cztery gubinianki przegrały, a w tym piątym meczu pokonały u siebie lidera Świebodzin 29-22. Dla zawodniczek lidera to z kolei pierwsza porażka w bieżących rozgrywkach. Krystian Machalica był na tym derbowym spotkaniu i rozmawiał z przedstawicielami obu ekip.
Kazimierz Baruk, trener Sparty Gubin.
Generalnie dziewczyny tak porządnie zaczęły trenować od praktycznie połowy września, może nawet trochę później. Mocno przegraliśmy na takim turnieju w Katowicach, w Siemianowicach Śląskich. W związku z tym, że trochę późno zaczęliśmy ten okres przygotowawczy, treningowy, musiał upłynąć pewien czas. Myślę, że dziewczyny już tak wracają do szybkości, do wytrzymałości, tak jak należy. A od strony taktyczno-technicznej myślę, że wcale nie ustępujemy innym zespołom, z którymi przegraliśmy, no oprócz Kalisza, bo to jest na dzisiaj poza zasięgiem wszystkich zespołów.
Chcę zapytać trenerza o tą ławkę trenerską. Teraz jest pan jedynym szkoleniowcem. Dlaczego w zasadzie?
Nie jestem jedynym. W klubie jest 6 trenerów, tylko nie każdy ma uprawnienia, żeby prowadzić drugą ligę, bo to jest już wymóg posiadania co najmniej drugiej klasy trenerskiej. Grającą trenerką jest Agnieszka Cukier.
No, w protokole był wpisany
Robert Hawrylak.
Pan i Robert Hawrylak.
I też ma uprawnienia w trójkę. Także z kolei Robert Hawrylak jest dyrektorem szkoły i ma trochę obowiązków takich w dzisiejszych trudnych czasach. No ciężko pogodzić było sprawy i klubu i szkoły.
Pan Hawrylak z kolei powiedział, że to pan jest trenerem, ale jak rozumiem, to wszystko jest nieformalnie. Formalnie jest tam, jak pan powiedział, no, kilku trenerów, tak? Którzy...
No, jeszcze są grupy młodzieżowe i inne, które też mogą te osoby prowadzić. W sumie mamy 7 szkoleniowców i to nie jest ten. Tylko zarządzanie ludźmi na poziomie, załóżmy tam ligowym, gdzieś jakichś wymogów, to jest ten, to jest taka... Jak ja to mówię, troszeczkę więcej trzeba się zaangażować, troszeczkę więcej trzeba wiedzieć, doświadczeń ponad 40-letnich pracy z kobietami, no to wychodzą właśnie w takich meczach. A derby się rządzą swoimi prawami, tak jak dzisiaj. My nie mieliśmy dwóch dobrych dziewczyn, które powinny dzisiaj grać. Grała młodzież i praktycznie wszystkie weszły. Mrozowicz też nie było w Świebodzinie, istotna zawodniczka. Także wszystko może być.
Agnieszka Zukier, Sparta Gubin. Mówiło się swego czasu, że to pani będzie trenerką tego zespołu. Zdaje się, uprawnienie pani ma, ale trenerem jest pan Kazimierz Baruk, przynajmniej no, na ławce jest jako jedyny. Jak wygląda w ogóle taka sytuacja trenerska w Sparcie Gubin?
Powiem tak, były takie założenia na początku, jednak jest to bardzo trudne zadanie być zawodniczką i jednocześnie trenerem. Jak widać, na boisku grałam prawie cały mecz. Bardzo ciężko, sytuacja jest tak dynamiczna, piłka ręczna jest tak dynamiczną grą, że nie da się grając tego zespołu ustawiać, zrobić zmian. No i podjęliśmy taką decyzję, że musi być ktoś z boku, kto prowadzi zespół, a ja jestem, że tak powiem, do pomocy. I jeszcze odpowiem na pana pytanie, tak, uprawnienia mam, licencję trenerską, tak, więc mówię, jestem drugim trenerem do pomocy, ale tutaj pan Kaziu jest tym trenerem głównym.
Jan Kaniecki, trener lidera Świebodzin. Pierwsza porażka, no, chyba to musiało nadejść. Szkoda, że w takim stylu, czy styl był dobry?
Czy nie, no zagraliśmy dzisiaj zły mecz, nie ma co ukrywać. Spartanki rzuciły więcej bramek i wygrały mecz zasłużenie, bo rzuciły więcej. No i trudno, my zrobiliśmy za dużo błędów i w obronie, i w ataku. Byliśmy nieprzygotowani do tej gry, niestety.
Ale dla was, jak rozumiem, no, nie jest to tragedia, bo cały czas ten bilans macie no, dobry.
Nie, no nie jest dla nas to tragedią. Mówiliśmy od samego początku, że my nie graliśmy 2 lata. Tak? Ten zespół się dociera z sobą. Mamy zawodniczki, które doszły, muszą potrafić ustawić się, nabiec i tak dalej. Myślę, że im więcej meczy zagramy, tym będzie lepiej. Dlatego całego zespołu.
Dokładnie 10 minut dzieli nas od godziny 22. Jeszcze dwie dyscypliny pozostały nam do omówienia. Teraz będzie futsal. Ekopol AZS UZ Zielona Góra zwycięstwem otworzył zmagania w drugiej lidze w nowym sezonie właśnie na tym poziomie. Akademicy pokonali we własnej hali FC Luxbor Pyskowice 6-3, prowadząc do przerwy 3-2. Na tym meczu był Krystian Machalica.
Patryk Jaszkiewicz, Ekopol AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego. Patryk, byliście ciekawi tego spotkania z Pyskowicami, czy jak w ogóle do tej inauguracyjnej potyczki podchodziliście?
No jak zawsze pierwsze mecze są ciężkie. Widzieliśmy, że będzie ciężki mecz, bo tutaj drużyna z Pyskowic to byli zawodnicy ekstraklasy. Słyszeliśmy, że właśnie przyszło tam chyba z 4-5, ale nie wiedzieliśmy też dokładnie, jak będą grali. No tak jak nowa liga, nie znamy przeciwników tak naprawdę, więc ciężko się na coś nastawiać. Jedno, co chcieliśmy jak zwykle, czyli dać się wszystko. Bo po co tu przychodzimy, żeby czy w 8, czy ilu nas jest, chcemy zrobić wszystko, żeby wygrać.
A dzisiaj dobry mecz zagraliście?
No, myślę, że bardzo dobry. No, wynik też to oddaje, bo tak naprawdę nie mieli jakichś więcej klarownych sytuacji. No, mecz ciężki, myślę, że dobrze graliśmy. Na razie nasze przygotowania nie są jakieś idealne, więc myślę, że na ten moment to był bardzo dobry mecz.
Mecz też, w którym można powiedzieć, były zwroty akcji. Zaczęliście od fajnej bramki, od prowadzenia, później gdzieś tam no, Pyskowice was doszły, aż w ostatniej akcji, czyli w ostatniej sekundzie pierwszej połowy, no, wyszliście na prowadzenie.
No, co mogę powiedzieć, to jest futsal, tak? Tak to właśnie wygląda, dlatego zapraszamy kibiców na mecze, bo właśnie tak wygląda futsal, tak to powinno wyglądać, czyli bramka za bramką, cały czas coś się dzieje. To nie jest to, co na dużym boisku przestoje i tak dalej. Tu cały czas jest ogień, że tak powiem, i właśnie tak mecze powinny wyglądać. Raz jedni, raz drudzy, tak to będzie wyglądało, bo drużyny chyba są dobrze przygotowane, więc będzie na pewno dużo biegania, dużo walki, tak jak dzisiaj.
Widzę, na twoim ramieniu jest znaczek pierwszej ligi, na razie jest druga liga, grupa trzecia, ale rozumiem, że ten projekt AZS ma doprowadzić do pierwszej ligi.
No myślę, że kiedyś na pewno chcielibyśmy wrócić do tego, co było kilka lat temu. To była fajna przygoda i myślę, że chcemy tego. Nie wiem, czy w tym sezonie się uda, ale po to tu jesteśmy, żeby nad tym pracować. Jak nie w tym sezonie, to myślę, że w następnym, bo musimy się też pozbierać kadrowo, że tak powiem, ale wszystko się może zdarzyć. Nie wiadomo, jaka jest liga, zobaczymy. Czas pokaże.
Kacper Ryś, Ekopol AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kacper, inauguracja, której się obawialiście, czy byliście raczej ciekawi?
Inauguracja stała trochę pod znakiem zapytania. nie wiedzieliśmy, jakie to będą zespoły, aczkolwiek nastawialiśmy się, że może to być mocny zespół właśnie z Pyskowic. Gdzieś tam grali wcześniej chłopaki nawet w Ekstraklasie. Fajnie, myślę, że dzisiaj pokazaliśmy dobry futsal, drużyna przeciwna też pokazała, że potrafi grać w piłkę.
Dzisiaj no, musieli was gonić, rywale, wy też musieliście ich gonić, więc taki mecz, w którym no, wymieniała się któraś drużyna prowadzeniem.
Tak, wszystko mogło się zdarzyć. Dobrze, że odskoczyliśmy. Później już właśnie jedna bramka, druga bramka. Myślę, że fajne widowisko stworzyliśmy dzisiaj. Cieszę się, że właśnie wrócili kibice na trybuny i mogli to zobaczyć.
A co było kluczem do zwycięstwa?
Myślę, że nasz charakter gdzieś, chęć pokazania właśnie tego, że zasługujemy gdzieś na granie wyżej, nawet w tej pierwszej lidze.
No właśnie, pierwsza liga, choć na razie jest grupa trzecia, drugiej ligi. Jak rozumiem, są ambicje, by powrócić. Choćby wy, no personalnie, choćby ty grałeś w pierwszej lidze, więc pewnie chcielibyście wrócić.
Tak, tak, chęci są. Drużyna, myślę, że troszkę jest pomieszanie rutyny z młodością. No myślę, że wszystko zmierza w dobrym kierunku i zobaczymy. Jak nie w tym sezonie, to w następnym będziemy walczyć o tą pierwszą ligę.
Ale jak to zwykle bywa u was w grupach, to niewiele wiadomo o rywalach, przynajmniej no tak mówił trener Górecki przed tym spotkaniem. Więc jak to jest w ogóle z tymi drużynami? Macie dwie drużyny z Wrocławia, Mundial Żary, no i właśnie Pyskowice. Coś można powiedzieć? Nie mówię, że teraz, ale coś w ogóle wiadomo o tych zespołach?
Właśnie trudno określić, jakie to będą zespoły. Gdzieś tam patrzyliśmy, jak drużyna z Pyskowic wygląda, wiedzieliśmy gdzieś, że tam wcześniej mieli jakąś przeszłość ekstraklasową, gdzieś tam w pierwszej lidze. Także myślę, że no zobaczymy, jak te zespoły będą wyglądały. Musimy się motywować na każdy mecz, grać tak samo, pokazać charakter.
Już tylko niecałe 5 minut dzieli nas od godziny 22. Jeszcze jeden materiał pod koniec programu. Będzie to kolarstwo. W Starym Kurowie odbył się wyścig przebojowy Cieńkawczych Gór. Na starcie stawiło się ponad 300 zawodników. W elicie najlepszy był Bartosz Mikler z Muksu Wiktorii Jarocin. Trzeci w tej kategorii Michał Paluta, strzelczanin, obecnie jeżdżący w barwach Global Six Sailing. Bardzo dobrze wypadli kolarze LKS-u po strzelce krajeńskiej. To warto zauważyć. Bartłomiej Cieczko zwyciężył w kategorii junior, a Dawid Lewandowski wśród juniorów młodszych. Na tym wyścigu w Starym Kurowie był nasz wysłannik Adam Król.
Bartosz Mikler, podwójny zwycięzca dwudniowych zawodów w Zwierzynie i w Starym Kurowie. Wielkie gratulacje.
Wczoraj odjechałem, dzisiaj też odjechałem. Jestem zadowolony ze startu. Dyspozycja dobra. Pogoda dzisiaj też dopisała, bo lubię takie warunki właśnie deszczowe.
Jak się jechało na tych trasach tutaj w Zwierzynie i w Starym Kurowie?
No wbrew pozorom dwie różne rundy, bo wczoraj było bardzo technicznie i siłowo. Dzisiaj z kolei techniki było mała, bardziej elementy takie siłowe, szosowe, więc dwa różne wyścigi dla mnie.
Jakie teraz najbliższe starty?
Puchar Polski Kozie Głowy 11 listopada.
Marek Halasz, prezes LKS Pomp Strzelce Krajeńskie. Dzisiaj drugi dzień zawodów. Wczoraj pańscy zawodnicy również stawali na podium, ale dzisiaj chyba lepszy dzień.
No dzisiaj trasa chyba bardziej podpasowała zawodnikom naszego klubu.
To jak wygląda, jeżeli chodzi o ranking zwycięzców?
No, w kategorii junior młodszy Dawid Lewandowski wygrał w swojej kategorii. Bartek Bacieczko w kategorii junior też bardzo dobrze pojechał, wygrał. W kategorii orlików Kacper Szabunia też jak zawsze wysoko, czyli jesteśmy zadowoleni. Oczywiście inne kategorie też nasi zawodnicy otarli się o podium, czy też byli w czołówce.
Bartosz Bacieczko, LKS Pomp Strzelce Krajeńskie, wczoraj trzeci na mecie w kategorii junior, dzisiaj pierwszy. Wielkie gratulacje.
Dziękuję bardzo, udało się, całe szczęście. Jestem zadowolony.
Dzisiaj trasa troszeczkę inna.
Trasa zdecydowanie inna niż wczoraj, bardziej liczyła się siła, ale to nie przeszkodziło dzisiejszej jeździe.
Ale za to pogoda dzisiaj lepiej podprzeła i można powiedzieć, deszczowo się zrobiło podczas twojej jazdy.
Tak, dzisiaj pogoda typowo przełajowa, podczas startu było fajnie, w miarę sucho, no w trakcie wyścigu naszły chmury, ciemno się zrobiło i zaczął padać deszcz. Taka to jest, taki przełaj.
Jak się ścigało? Byłeś cały czas pierwszy?
Cały wyścig praktycznie, mogę śmiało powiedzieć, przejechałem z kolegą ze Zbłąszynka, Bartkiem, z Wentlandem. Były momenty, że mi odjeżdżał, były momenty, że dojeżdżałem do niego na ostatniej rundzie. Bartek złapał gumę, udało mi się mu odjechać na ostatnim podjeździe i tak przejechaliśmy już do mety.
Jak trasa wypadła na trasie dzisiejszego wyścigu przełajowego Cień Kawczych Gór w Starym Krowie?
No, można podsumować, wyścig udany, pierwszy start, Paweł Znamierowski, instruktor klasy, trasy Zielona Góra. Taki weekendowy dla zawodników trasy Zielona Góra, oprócz naszego zawodnika Jana Błyskonia, który już to był dla niego czwarty i piąty start, licząc wczorajszy i dzisiejszy. Może zacznijmy od kategorii Żak, tutaj nasz najmłodszy zawodnik, Witold Wierzbicki, dziesiąty miejscu kategorii Żak. Liczyliśmy na trochę lepsze lokaty, niestety kraksa na starcie, już czołówka pojechała, on został i nie zdążył już dolecieć. W kategorii młodzik, czwarte miejsce, Jan Błyskoń. To jest zawodnik, który będzie walczył jak najlepsze lokaty. W przyszłym tygodniu, za tydzień startuje na Mistrzostwa Polski LZS-a, liczymy na medal. W juniorkach młodszych dwie nasze zawodniczki, Rosalia Dudczak, piąte miejsce, ósme miejsce Maja Czarna. I ostatnia kategoria, w której jeszcze braliśmy udział, to junior. Tutaj 15 miejsce Arkadiusz Harczuk.
To była relacja z wczorajszego wyścigu kolarskiego w Starym Kurowie. Tam padło stwierdzenie, że wczoraj też rywalizowano, to chodziło o sobotnie zawody z kolei w Zwierzynie. To warto dodać. Już tylko minuta dzieli nas od godziny 22. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy magazyn sportowy Radia Zachód. Za wspólnie spędzoną prawie godzinę dziękuję. Jakub Lesiński, kłaniam się i do usłyszenia.